pokój Boży braterstwu. W tej chwili miałem przekazać pozdrowienia od pozostałych braci z Przychojca, ale dożyliśmy wspaniałych czasów, ponieważ ci braterstwo sami siebie pozdrowili przed chwilą przez internet. Jest to znak czasu i tym bardziej bardzo cieszę się, że mogę tutaj być z wami. I gdy brat Maciej do mnie zadzwonił, abym dzisiaj stanął na tym miejscu, to poprosił mnie, abym powiedział coś budującego. Przyznam, że ucieszyłem się z tego. Pomyślałem, że to dobrze, że temat nie został narzucony, że będzie można dużo powiedzieć o jedności, społeczności ciała i krwi, o pokorze, współczuciu, wzajemnej trosce. Jednak mój duchowy komfort nie trwał za długo. Kiedy jeden z braci dowiedział się, że mam tutaj służyć na tej konwencji, powiedział: mam nadzieję, Rafał, że czasem nie będziesz mówił o jedności. Zastanowiłem się nad tym zdaniem i doszedłem do wniosku, że może jest w tym trochę racji. Sporo ostatnio mówiłem na ten temat, sporo słyszałem wykładów. Być może, że ten temat nam się osłuchał. Może ten temat nie robi już na nas dużego wrażenia. Z drugiej strony zaczynają do nas docierać wieści o niepokojach i zawirowaniach w chrześcijańskich społecznościach. Ze smutkiem przyjmujemy informacje o kłopotach i doświadczeniach, jakie mają miejsce wśród ludu Bożego rozsianego po całej ziemi. Nawet nasza zaprzyjaźniona z nami społeczność ostatnio przechodziła duże doświadczenia i problemy. Możemy się zastanowić, co takiego się stało, że przez długie lata można było razem badać wspólnie Pismo Święte, modlić się, zeznawać, obchodzić wspólnie pamiątkę śmierci naszego Pana. I nagle wydarzyło się coś, co takie wspólne, społeczne życie chce zakłócić. Myślę, że warto zawczasu porozmawiać na ten temat, zawczasu porozmawiać o zagrożeniach, które mogą także i nas dotknąć. Wierzę głęboko, że jesteśmy społecznością posiadającą prawdę. I przez to możemy być szczególnie narażeni na ataki Bożego przeciwnika. Nie będę więc dzisiaj mówił, drodzy braterstwo, do was o jedności. Chciałbym z wami porozmawiać o czymś zupełnie przeciwnym. Pragnę mówić o rozerwaniu. Tytuł wykładu niech będzie pytanie świętego Pawła z listu do Koryntian: czy Chrystus jest podzielony? Rozważania dzisiejsze podzieliłem na trzy części. W pierwszej części postaramy się zrozumieć, jaka jest geneza powstania czegoś, co według różnych przekładów Biblii nazywamy rozłamem, kacerstwem lub odszczepieństwem. W drugiej części pokażemy miejsca w Biblii, które poruszają ten temat i jakie niesie on za sobą zagrożenie. W trzeciej części porozmawiamy sobie, w jaki sposób walczyć z grzesznymi tendencjami, gdyby takie zaczęły się pojawiać. Gdybyśmy coś zauważyli, co zrobić, aby uchronić nas, nasze rodziny, nasze zbory od czegoś takiego, co Biblia nazywa rozerwaniem. Pragnę na wstępie podkreślić, że nie jest moim dzisiaj celem, aby braterstwa napominać. I co gorsza, nie chciałbym dzisiaj nikogo krytykować. Nie jest to moim zamiarem. Chciałbym dzisiaj przy pomocy Pana Boga, jak wierzę, i was wszystkich, chciałbym siebie przede wszystkim i was przestrzec i powiedzieć o ile będę w stanie i na ile będę w stanie, jak nas wszystkich przed tym uchronić. Aby zrozumieć, jak doszło do pierwszego rozerwania, musimy sięgnąć do początków dziejów człowieka. Znamy opis ogrodu Eden i zasad, jakie miały tam panować. Były to doskonałe zasady ustanowione przez samego Stwórcę. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że relacja Pana Boga z pierwszym człowiekiem Adamem była wyjątkowa. Czytamy, że człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz się nie wstydzili. Wiemy także z opisu, że Pan Bóg miał zwyczaj przechadzać się podczas dnia, dając ludziom poczucie bliskości i kontaktu poprzez powiew wiatru, jak jedno z tłumaczeń mówi, podczas orzeźwiającego chłodu. Nie wiemy, jak częste były te spotkania, czy były one codzienne, czy może rzadziej. Jedno jest pewne. Były one pierwszym rodzicom potrzebne. Dawały poczucie społeczności z Panem Bogiem jako ich stworzycielem. Kontakt i łączność z Bogiem były im potrzebne, by w sposób doskonały egzystować na ziemi przez Niego stworzonej. Brak wstydu świadczył, że byli w porządku z Panem Bogiem. Nie mieli przed Nim nic do ukrycia. Był jednak komu przeszkadzał taki porządek rzeczy. Zbuntowany anioł, ojciec kłamstwa, szatan. Postanowił wykorzystać to, że ci pierwsi nasi rodzice nie mieli żadnego doświadczenia. Wiedział, że gdy tylko mu ulegną, zostanie przerwana ta nić społeczności z ojcem. A dla nich będzie oznaczało to tylko śmierć. Szatanowi zależało na zniszczeniu Bożego stworzenia. Miał świadomość, że człowiek pozbawiony kontaktu z Panem Bogiem, wygnany poza mury ogrodu, skazany na przekleństwo ziemi, musi umrzeć. Szatan zawsze pragnął być równy Najwyższemu. I chciał to pokazać, podporządkując sobie Boże stworzenie. W tym momencie wydawało mu się, że odniósł tryumf. Bo to jego posłuchali pierwsi rodzice, a nie swojego ojca, który przecież ich stworzył. Wiemy, że taki stan nie miał trwać wiecznie. Rozumiemy znaczenie proroczych słów o tym, że to nasienie niewiasty miało podtrzeć głowę węża. Tym nasieniem jest Chrystus, a Jego posłuszeństwo względem Bożego prawa i ofiarnicza śmierć na krzyżu oraz doświadczenie we wszystkim oprócz grzechu udowodniły, że szatan nie miał nad nim władzy, co jednocześnie wiązało się z wydaniem na niego wyroku. Nie miało się to jednak odbyć bezboleśnie. Proroctwo zapowiadało ukąszenie w piętę. Zauważmy, braterstwo, taką pewną prawidłowość w działaniu Bożego przeciwnika. Gdy nasz Pan rozpoczyna swoją misję po ofiarowaniu w rzece Jordan, udaje się na miejsce odosobnienia. Wtedy po 40 dniach postu przystępuje do Niego kusiciel. Kiedy Pan dał odpór, szatan od Niego odstąpił. Oczywiście poprzez czas, kiedy Pan działał na ziemi, były próby, chociażby góra strącenia i inne doświadczenia, ale możemy zauważyć, że dopiero pod koniec misji Chrystusa szatan ponownie nasila swoje podszepty. To wtedy rozpoczyna się prawdziwa walka dobra ze złem, cielesności z duchowością. Szatan wie, że to jest ostatnia chwila, kiedy może pokrzyżować Boży plan. I gdy przeanalizujemy dokładnie wszystkie wydarzenia od tego momentu w Betanii, kiedy musiał zmagać się z cielesnością Judasza i niektórych apostołów, którzy powiedzieli, na co ta strata, kiedy Maria wylała olej, aż do śmierci na krzyżu, to wtedy zrozumiemy, w jaki sposób szatan angażował siły, aby pokrzyżować Boży plan zbawienia. Kąsał, zadając ból, zadając cierpienie do samej ofiarniczej śmierci Bożego pomazańca. bezskutecznie. Po akcie zmartwychwstania i uwielbienia Pana pozostało mu tylko jedno. Pozostała mu zemsta. A zemścić może się na kim? Zemścić może się na ciele Chrystusa, na Kościele. 2 Koryntian 4 rozdział. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Jak wiemy z historii, bracia pierwotnego Kościoła znosili ogromne prześladowania i doświadczenia. Szatan kąsał ich na różne sposoby. Był to początek wieku Ewangelii. Znęcał się nad nimi fizycznie, psychicznie, używał różnych metod. Nie chciał dopuścić do rozwoju Kościoła. Jego metodą było zniszczenie w zarodku nowego stworzenia. Gdy przeczytamy list do Efezjan, ten napisany w objawieniu, to zrozumiemy, z czym zmagali się pierwsi bracia. Ten opis rzuca światło na rodzaje doświadczeń i jak podstępne mogą być dzisiaj dzieła przeciwnika. To, jak wtedy były prześladowania i jak potrafiono je przezwyciężyć. Od tego momentu minęło 2000 lat. I pomimo usilnych prób przez 7 okresów Kościoła nie udało się Bożemu przeciwnikowi zniszczyć ciała Chrystusa. Jak wierzymy, przyszło nam obecnie żyć pod koniec tego wieku, pod koniec wieku Ewangelii. Proroctwa biblijne zapowiadały, że będzie to wyjątkowo trudny czas dla ludzi wiary. Jest to ostatni moment na to, by szatan mógł zaszkodzić Kościołowi. Widzimy, że obecnie nasila swoją działalność. Ze zdwojoną siłą próbuje nas kąsać. Ale trochę inaczej, gdy doświadczenia przychodziły z zewnątrz, od innych ludzi. Czasami próbuje podchodzić do nas od środka, od wewnątrz. Kąsa nas i chce nas nakłonić do tego, abyśmy się pokłócili. Chce rozerwać nas i podobne grupy na mniejsze. Wie, że to nas osłabi. Być może osłabi nas do tego stopnia, że będziemy mogli się prawidłowo rozwijać. Dzisiaj powinniśmy zastanowić się, czy tego chcemy. Czy chcemy dać satysfakcję Bożemu przeciwnikowi? Czy może powinniśmy dołożyć wszelkich wysiłków, by nie dopuścić do tych destrukcyjnych tendencji? Pozwolę sobie na małą dygresję. Czasami daje się między nami słyszeć taką myśl sugerującą, że skoro żyjemy pod koniec wieku Ewangelii, to taki stan podziału, czy rozerwania, czy doświadczenia, czy jest czymś naturalnym i w zasadzie nieuniknionym. Doświadczenia tego typu miały przyjść na ostatnich członków Kościoła. Zmniejszająca się liczba członków w społeczności, także zmniejszająca się liczba zborów, świadczy o tym, że kończy się powołanie. Konsekwencja takiego sposobu myślenia może być to, że wyrobi w nas przekonanie, że z tym faktem nic się nie da zrobić. Że nie należy podejmować prób, tylko pozostawić taki stan do samoistnego rozwiązania. Możemy porozmawiać i podyskutować, czy to jest prawidłowy sposób myślenia. Czasy i chwile Pan Bóg w mocy swojej ustanowił. Tak więc to Pan Bóg swojej mądrości zdecyduje, aby we właściwym czasie zakończyć czas powołania Kościoła. Z pewnością ja wierzę osobiście, wy też również, że niebawem przyjdzie taki czas, kiedy oblubienica będzie gotowa na spotkanie ze swoim oblubieńcem. I dlatego, właśnie dlatego, że ten czas jest przed nami, powinniśmy żyć w przekonaniu, że ten błogosławiony czas może stać się w każdej chwili naszym udziałem. Tym bardziej powinno nas to jednoczyć, mając świadomość, że to Pan Bóg wraz ze swoim Synem o tym decydują. Gdy dopuścimy, aby Boży przeciwnik zasiał ferment, aby zasiał jakiekolwiek zamieszanie, to tak jakbyśmy się powoli godzili na to, że to za Jego sprawą zakończy się bieg Ewangelii. Szatan nie ma tu nic do powiedzenia, tylko my musimy mu dać odpór. Pamiętając, że to właśnie on jest odpowiedzialny za grzech rozerwania i to na nim i na niego składam pełną za to odpowiedzialność. Jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Wielu z was, braterstwo, czytało książkę o życiu i działalności pastora Russella. Są w niej opisane początki rozwoju naszego ruchu badaczy Pisma Świętego. Uderzająca w tej książce jest skala i rozmach działalności brata Russella i towarzyszących mu braci, sióstr i wszystkich współpracowników odpowiedzialnych za krzewienie prawdy. Interesujące jest to, że oni wtedy żyjąc mieli przekonanie i wiarę, że koniec żniwa wieku Ewangelii ma nastąpić w roku 1914. I to przekonanie, ta wiara spotęgowała ich wysiłki i entuzjazm do budowania społeczności. Świadomość zbliżania się końca żniwa dawała siłę i energię, zachętę do tego, aby jeszcze więcej robić i działać. Były doświadczenia i były próby. Przeciwnik starał się na różne sposoby i wtedy ośmieszyć i pomniejszyć wartość głoszonej prawdy. Ale wysiłki, upór i zaangażowanie braci tamtego okresu powinny być dla nas przykładem. Przeświadczenie o końcu żniwa motywowało do jedności, do budowania braterskich relacji. Podobnie jak braci z pierwszego okresu, którzy także żyli w przeświadczeniu, że bliski jest czas powrotu Pana, co wzmagało w nich pragnienie bycia ze sobą razem, dzielenia się chlebem. I mając to wszystko na uwadze, przypomnijmy słowa Piotra z drugiego listu, trzeciego rozdziału. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znaleźli zostani bez skazy, bez nagany i, co warto podkreślić, w pokoju. Przejdźmy do drugiej części naszych rozważań. Co Pismo Święte mówi na temat rozłamów i jakie to niesie za sobą zagrożenie? W Biblii jest wiele miejsc, które poruszają ten temat. Z powodu ograniczonego czasu postaram się pokazać tylko kilka, według mnie, najważniejszych fragmentów. Mój wykład zatytułowałem „Czy Chrystus jest podzielony?”. Jak wiemy, pytanie to pochodzi z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Bezpośrednim powodem napisania listu była wizyta domowników Chloe oraz specjalne poselstwo z Koryntu donoszące o nieporządkach i nadużyciach, jakie się zdarzyły w niedawno założonym zborze. Poza tym zwrócono się do apostoła Pawła z wątpliwościami, jakie wtedy zrodziły się w umysłach koryńskich braci stawiających pierwsze kroki na drodze nowego życia. Zatem wprowadzenie porządku tam, gdzie go brakowało, oraz udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania, to był cel napisania listu do Koryntian. I pierwszym miejscem w Biblii, na które chcę dzisiaj zwrócić uwagę, są dwa fragmenty. Jest to pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania, albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od dawników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pana zostaliście ochrzczeni? Kontynuacja tej myśli jest w 3. rozdziale. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, czyż cieleśni jesteście i czyż na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan? Ja zarządziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Posłużę się teraz fragmentem artykułu, który napisał w roku 1985 brat Dymitr Kopak. Ten artykuł jest dostępny na straży, można go przeczytać. Zauważmy, jak trafne i wartościowe były spostrzeżenia brata Dymitra. W tym czasie zbór był wewnętrznie podzielony. Niektórzy bracia przywiązywali się do ludzi. Słychać było, jak mówili: ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, ja Chrystusowy. W liście tym apostoł ostro zgromił braci korynckich. Zapytał: bo któż jest Apollos, albo któż jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan? Wszelkie podziały ludu Bożego, jakiekolwiek występowały i w jakiejkolwiek czasie miały miejsce, nigdy nie były pochwalone przez Pismo Święte. Podziały te były wynikiem działalności ludzi, którzy starali się zdobyć sobie uczniów, by być potem między nimi przewodnikami. Wiemy oczywiście, że największym sprawcą, który wpływa na umysły niektórych braci i przez nich dokonuje spustoszenia w Kościele, jest sam przeciwnik, szatan. Jego dziełem przez cały czas wieku Ewangelii jest sianie zamętu, błędu i fałszu. To jest niezgody, uprzedzenia, nietolerancji i fanatyzmu. Uczucia te zasiane pomiędzy dziećmi Bożymi rozsadzają od wewnątrz społeczność Chrystusa. Pan Jezus, będąc na ziemi, zasiewał w sercach swych naśladowców słowo prawdy. Dobre nasienie, które wydaje miłość spajająca i jednocząca wszystkie serca. Gdzie panuje miłość, tam nie ma uprzedzeń ani odstępstw. Nie ma też rozerwania. Wszyscy są zespoleni w Chrystusie. Koniec cytatu. Na czym polegał problem w Koryncie? Niektórzy członkowie z tego zboru przywiązywali się do tych, których szczególnie cenili. Często doprowadzało to do konfliktu. Często na sposób ludzki patrzyli na tych, którzy stają na tym miejscu. Być może Apollos był dużo przystojniejszy niż apostoł Paweł. Być może Apollos pięknie mówił i potrafił zjednać sobie. Być może patrząc na sposób ludzki, patrzyli w sposób cielesny. Woleli często wsłuchiwać się we swoje racje niż zdanie innych. Prawdopodobnie dlatego, że patrzyli na sprawy Boże z punktu ludzkiego zapatrywania. Pan Bóg nie chce tego, aby Jego dziecko bardziej było przywiązane do jakiegoś człowieka niż do Niego samego. Powinniśmy wystrzegać się takiej postawy. Błąd braci z Koryntu polegał na tym, że postępowali w sposób cielesny. I to w napomnieniu podkreśla apostoł Paweł, że jeżeli w naszej postawie dojdą do głosu nasze ambicje, nasze pragnienia, to co my uważamy tylko za słuszne, wtedy możemy liczyć się z dużym zagrożeniem. Chciałbym zwrócić braterstwa uwagę na inny fragment z tego samego listu, rozdział 12, w którym mamy opisane to, jak wiele członków tworzy jedno ciało. Pamiętamy, jak zaczyna się to porównanie. 12 werset mówi: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Nie będę czytał dzisiaj całego tego pięknego przykładu, jest on nam doskonale znany. Chcę tylko dzisiaj podkreślić jeden krótki 25 werset. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakowe staranie. Apostoł w tych słowach chce nam powiedzieć, że naszym przywilejem, że naszym obowiązkiem jest wzajemna troska i odpowiedzialność o członków jednego ciała. Nie możemy jeden do drugiego powiedzieć: jesteś mi dzisiaj niepotrzebny. Są między nami silni, są też słabi. Jesteśmy różni, tak jak różne jest ciało. Apostoł nawet podkreśla, że członki ciała, które są, wydają się być słabsze, są jakby bardziej potrzebne. Zobaczmy, co się stanie w przypadku, gdyby doszło do rozdwojenia, do rozerwania, przed czym przestrzega apostoł Paweł. Gdy zaczniemy oddalać się jeden od drugiego, zaczniemy tracić ze sobą kontakt. Nagle okaże się, że nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu. Jakie mój brat przechodzi doświadczenia? Czy jest może radosny, czy szczególnie przybity? Czy może czegoś nie potrzebuje, albo mu czegoś nie brakuje? Nie wiemy, bo nagle może się okazać, że staniemy się sobie obcy. Nie wiemy, czy ktoś jest smutny, aby się z nim smucić, a może ktoś się cieszy i ma ogromną radość i chce tą radością się z kimś podzielić, a tego kogoś nie ma obok. Przestajemy się sobą interesować. To jest przykre, ale musimy sobie dzisiaj uświadomić, ja muszę sobie uświadomić, że to jest naturalna konsekwencja rozerwania. Powtórzę raz jeszcze. Komuś usilnie zależy, żeby tak się stało. Przeciwnik doskonale wie, że to, co buduje Kościół, to jest nauczanie w formie wykładu i to jest także badanie Pisma Świętego, czego mamy piękny zwyczaj, aby to stosować. Ale także to jest braterskie świadectwo. Kościół się tym buduje, bo możemy siebie nawzajem wysłuchać. Gdyby okazało się, że cielesność oddzieli nas od siebie, to zostaniemy pozbawieni możliwości słuchania tego, co przeżywają inni współbracia. Pamiętacie i wiecie doskonale, jak gorliwość, wiara świętych Starego Testamentu, czy naszego Pana, czy także apostołów, jest podstawą naszej wiary. Ona nas uczy. Te przykłady życiowe proroków są dla nas pięknym przykładem. Tak samo dzisiaj piękne postawy braterskie zeznania gorliwości, zeznania usługi, zeznania pomocy, zaangażowania dla sprawy pańskiej są dla nas żywym przykładem działalności Ducha Świętego. Gdy zostaniemy pozbawieni możliwości słuchania się wzajemnie, siedząc jeden obok drugiego, to będzie to miało bezpośredni, negatywny wpływ na naszą wiarę. A to jest realne zagrożenie, do którego prowadzi rozerwanie. Kolejne miejsce, 11 rozdział tego samego listu, gdzie apostoł Paweł naucza nas, jak mamy przygotować się prawidłowo do obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. 18 i 19 werset uprzedza nas, że może przyjść na nas pewnego rodzaju doświadczenie. Nie wiemy to, kiedy nastąpi, ani w jaki sposób, ale może mieć szczególny charakter. Że ten szczególny rodzaj doświadczenia, który może przyjść, może być takim doświadczeniem naszej miłości, naszej wiary, naszej gorliwości. W 18 wersecie czytamy tak. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwi chrześcijanie. Możemy być doświadczeni, jak zachowamy się w takiej sytuacji. Gdy zauważymy takie doświadczenie, jakie będą nasze reakcje? Jaka będzie nasza postawa, gdy to może stać się naszym udziałem? Czy ulegniemy cielesności? Czy wręcz przeciwnie, wzbiniemy się ponad na to, co ludzkie, ponad na to, co cielesne i zastosujemy piękne słowa apostoła Pawła z listu do Filipian 2 rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni ożywienie jednomyślnością. Jakie inne zagrożenie niesie ze sobą grzech rozerwania? Przed chwilą wspomniałem, że aby ciało Chrystusa się prawidłowo rozwijało, potrzebne jest nauczanie i świadectwo. O ważności zeznań, świadectw powiedzieliśmy przed chwilą. Zastanówmy się przez chwilę nad nauczaniem. Wiemy, że Pan Bóg w celu budowania Kościoła ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Te funkcje w Kościele są bardzo ważne. Są między nami starsi, są też diakoni. Wiem to po sobie, jak dużo wysiłku wymaga to, aby przygotować się do tej funkcji. Nie mamy jakiejś takiej specjalnej szkoły, do której możemy przez 4 lata uczęszczać i możemy tam dostać świadectwo, jestem gotowy na to, aby być starszym w zborze. Musimy nabierać doświadczenia, najpierw jako diakoni, potem przez tak naprawdę całe nasze życie musimy uczyć się, jak wzajemnie sobie służyć. Każdy z nas ma świadomość, jak wygląda w jego życiu, ile potrzebuje czasu na to, aby przygotować się do usługi. Drodzy braterstwo, przeciwnikowi szczególnie na tym zależy, by powstrzymać pracę Kościoła, by rozbić społeczność i wywrzeć wpływ na jakość naszego nauczania. Tam, gdzie mogą wystąpić problemy, może być szczególnie zadowolony, bo wtedy możemy zadecydować o jakości nauczania. Kiedyś przeżyłem taki bardzo przykry moment, kiedy były wybory, i wyszedłem po tych wyborach smutny. Przypomniał mi się fragment z Księgi Salomona, który nie chciałbym go komentować, ale niech on odda to, co ja wtedy czułem po tych wyborach. Druga Salomonowa, drugi rozdział, 12 werset. Potem Abner, syn Nera, wyruszył wraz ze sługami Iszboszeta, syna Saula, z Mahanaim do Gibeonu. Natomiast Joab, syn Seruja oraz słudzy Dawida wyruszyli z Hebronu i zetknęli się ze sobą nad stawem gibeońskim i zatrzymali się jedni z jednej, a drudzy z drugiej strony stawu. Abner zawołał na Joaba: niech wystąpią harcownicy i poharcują przed nami. A Joab odpowiedział: niech wystąpią. Wystąpiło więc i zostało odliczonych ze sług Beniamina i Iszboszeta, syna Saula, 12 i ze sług Dawida 12. I pochwycił każdy z nich jeden drugiego za głowę i nawzajem utopili swoje miecze w boku przeciwnika, także padli jednocześnie i nazwali to miejsce polem noży, gdzie leży w Gibeonie. Czy to, że ci żołnierze ze sobą stoczyli bój, taki pokazowy bój, 12 przeciwko 12, rozwiązało wtedy problem? Pamiętamy, że nie. W tym dniu rozgorzała bardzo ciężka, bratobójcza walka. Abner i mężowie Izraela zostali pobici przez sługi Dawida. Nie chciałbym komentować tego. Natomiast pięknym komentarzem do tej historii, refleksji i zastanowienia się, co tak naprawdę się stało, są słowa Abnera do Joaba: czy miecz będzie zawsze pożerał? Czy nie wiesz, że na ostatek będzie gorycz? Jak długo jeszcze nie powiesz swoim ludziom, aby zaniechali pościgu za swoimi braćmi? Zapytałem się wtedy sam siebie, smutny po wyborach, jak długo miecz będzie jeszcze pożerał? I jak długo jeszcze potem będzie gorycz? Ostatnim miejscem w Biblii, na które chciałem zwrócić uwagę przy omawianiu tego tematu, jest nasz ulubiony 5 rozdział listu do Galacjan. Przynajmniej mój. Bardzo go lubię. Ulubionym jest ten fragment, który zaczyna się od wersetu 16. Lubimy to miejsce, często się na nie powołujemy, często je cytujemy, mamy tam opisane owoce Ducha Świętego. Jednak ten fragment rozpoczyna się pewnym apostolskim napomnieniem. Abyśmy postępowali według ducha, a nie pobłażali rządy cielesnej. Apostoł Paweł chce nam uświadomić, że ciało cały czas walczy przeciwko duchowi. Pożąda, jak jest napisane. Że te rzeczy są sobie przeciwne. Zanim jednak możemy przeczytać o wspaniałych, ulubionych przez nas owocach Ducha Świętego, niestety musimy przeczytać także uczynki ciała. Są tam wymienione grzechy najcięższego kalibru. Są tak poważne i destrukcyjne, że ci, którzy będą je popełniać, nie mają nadziei na życie w królestwie. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, zabójstwo, pijaństwo, obżerstwo i tym podobne. Ojcem tych wymienionych uczynków ciała jest książę tego świata. To jemu zależy, aby jak najwięcej tych plugawych rzeczy wtłoczyć człowiekowi do jego życia. Przed tym przestrzegali nas nasz Pan, apostołowie. Jemu zależy, aby te rzeczy także wtłoczyć do naszego postępowania. Musimy nazywać je wyraźnie grzechami, i mamy obowiązek do tego, aby reagować w przypadku, gdy zauważymy, że chociaż namiastka z których rzeczy może się pojawić. Mamy być stanowczy, zwalczając jakiekolwiek namiastki tego, co zostało zapisane jako grzeszne uczynki ciała. Czy wymieniłem je wszystkie? Nie. Celowo pominąłem jeden uczynek ciała, aby szczególnie na niego zwrócić uwagę. Aby podkreślić, że wymieniony jest on między takimi ciężkimi grzechami jak zabójstwo, wszeteczeństwo czy bałwochwalstwo. Jest nim rozłam według Biblii Tysiąclecia, według Biblii Warszawskiej odszczepieństwo, według Biblii Gdańskiej kacerstwo. Na podstawie tego mamy prawo stwierdzić, że namawianie lub postępowanie, które może doprowadzać do podziału w ciele Chrystusowym, jest sprzeczne z Bożym prawem i jest grzechem. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Tak kończy się fragment listu do Galacjan. Podsumowując tą część wykładu, jasno widzimy, że wszelkie podziały i rozłamy są przez Pismo Święte potępione. Apostoł Paweł przekonuje nas, że mają swoje podłoże w niedoskonałej cielesności, która nie powinna brać góry nad duchowością nowego stworzenia. Oczywiście musimy mieć świadomość, że w Biblii występują różnego rodzaju rozdzielenia. Pan Jezus powiedział, że na skutek wiary w Niego dojdzie do poróżnienia między ludźmi, nawet w tej samej rodzinie. Ale mowa tu jest o innym odłączeniu. Odłączeniu do świętości. Zmiany sposobu myślenia, postępowania. Takie oddzielenie się od świata i rozpoczęcie drogi za Chrystusem jest zupełnie innym podziałem, jak ten szczególny wymieniony w liście do Galacjan. Usłyszałem kiedyś dwa argumenty, bo dużo, powiem szczerze, na ten temat rozmawiałem. Usłyszałem dwa argumenty, które miały mnie przekonać, że podział jest to coś do zaakceptowania. Pierwszy to taki, że przecież Abraham rozstał się z Lotem. Myślę, że chyba jest to nie do końca trafny przykład. Gdyż powodem rozstania nie były właśnie między Abrahamem i Lotem, a raczej między ich sługami, którzy nie mogli poradzić sobie ze zbyt dużą obfitością, można powiedzieć zbyt dużym błogosławieństwem Bożym, gdyż ziemia nie była w stanie wyżywić ich bydła. I tak sobie pomyślałem, gdyby nagle zdarzyło się tak, że do naszego zboru przyszłoby dużo osób, że nasza sala nie mogłaby ich wszystkich pomieścić, to jestem pewien, że nie zbudowalibyśmy dwóch oddzielnych domów modlitwy, tylko jeden duży, aby wszyscy razem mogli być uczestnikami wspólnego nabożeństwa. Bo o tym przecież apostoł Paweł mówiąc: a tak bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Drugim przykładem, który pojawił się w dyskusji, był fragment z Dziejów Apostolskich 15 rozdziału. Od 36 wersetu opisane jest nieporozumienie apostoła Pawła i Barnaby, który chciał zabrać ze sobą Marka, a apostoł się temu sprzeciwiał. Wskutek tego nieporozumienia rozdzielili się i Barnaba zabrał Marka i razem popłynęli na Cypr, a Paweł z Sylasem udali się w inną drogę. I ten przykład wydaje się być takim trochę słabym argumentem na to, aby posiłkować się rozdzieleniem. Bo przecież jest naturalną kwestią, że mogą wystąpić między nami pewne nieporozumienia, pewne różnice zdań, pewne kwestie, ponieważ jesteśmy ludźmi myślącymi i każdy z nas tak naprawdę jest inny. Każdy z nas ma inną wrażliwość, do każdego z nas w jakiś inny sposób przemawia Pan Bóg. Nie możemy wszyscy robić tego samego z tymi samymi braćmi. Ale to nie znaczy, że nie możemy być w jednym zborze, w jednej społeczności, w jednej rodzinie. Te rzeczy się wcale nie wykluczają. Ci apostołowie, każdy robił to, co dyktował mu duch. Każdy z nas ma przecież inne zadanie w Kościele. Nie możemy wszyscy robić tego samego. Kościół zbudowany przecież jest na różnorodności. Różnorodności naszych charakterów, temperamentów, talentów, wszystkich cech, które kiedyś przecież będą wykorzystane. Ale te cechy dzisiaj powinny stworzyć budowę monolityczną. Budowa monolityczna to jest taka, która jest odporna na wszelkie pęknięcia czy zarysowania. Tego się nie da zburzyć. Przejdźmy do trzeciej i ostatniej części wykładu. Co zrobić, by uchronić nas przed niszczącymi skutkami rozerwania, gdyby takie zaczęły się pojawiać? Przyznam, że jest to dla mnie najtrudniejsza część tego wykładu. Czuję się najmniej odpowiednią osobą do tego, aby udzielać takich rad. Nie powiem też przecież nic odkrywczego, czego byśmy po tylu latach studiowania Pisma Świętego nie wiedzieli. Może jednak warto czasami uświadomić sobie pewne takie proste zachowania, proste podstawy, ale niezłomne, które powinny być między nami. Po pierwsze, w życiu nigdy o sobie sam nie pomyślałem, że mogę być przyczyną rozerwania. Nawet mi to nie przeszło na myśl. Nie pomyślałem, że to ja osobiście mogę być tym problemem dla kogoś. Najchętniej rozmawiając w tym kontekście, zwracamy uwagę na innych. Co ktoś powiedział, jak się zachował, jakich użył słów czy argumentów. To zawsze w innych widziałem problem, jeżeli takowy był. To innych najłatwiej poddawałem ocenie. To innych wskazywałem, że w tym konflikcie oni są problemem i oni spowodowali zamieszanie. Zauważmy, jak często rozmawiając na te tematy, mówimy nie o sobie, tylko o innych. A tak naprawdę powinienem zacząć rachunek sumienia od siebie samego. Czy ja jestem w porządku względem innych, względem zboru czy względem społeczności? Zasada ta, myślę, że wpisuje się w słowa apostoła Pawła do Filipian. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Zadałem sobie pytanie, o co chodzi w tym stwierdzeniu, aby być względem siebie usposobienia takiego, jakie było w Chrystusie. Jakie to było usposobienie w Chrystusie? Wtedy, pamiętamy, apostołowie zaczęli się zastanawiać, kto będzie po prawicy, kto po lewicy, kto będzie ważniejszy w Królestwie Chrystusa. Mieli ogromne nadzieje, aspiracje. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja was uczyniłem. Taka piękna i prosta zasada, dla mnie trudna do zrealizowania czasami. Po drugie, myślę, że powinienem zwrócić tutaj uwagę na jeszcze jeden problem. Nie dotyczy on może tak bardzo nas, ale jest we współczesnym świecie bardzo dużym problemem i myślę, że warto o tym powiedzieć, warto o tym przestrzec, ponieważ chciałbym, abyśmy się uwrażliwili na tą kwestię. Zresztą sam kiedyś osobiście tej przykrej rzeczy doświadczyłem i do dzisiaj to gdzieś tam jest. Natomiast nie powinniśmy się obrażać wzajemnie. Prosta zasada. W naszych wypowiedziach możemy zauważyć, że używamy coraz mocniejszego języka, często niestosownego języka. Często okopani, nieugięci i na swoim stanowisku potrafimy postawić sprawę na ostrzu noża. Niestety potrafimy też nie przebierać w słowach. Kiedy nasze emocje biorą górę nad tym, co duchowe, powinna nam się zapalić lampka, taki sygnał, że może coś być takiego, co psuje między nami relacje. Nie ma potrzeby, aby na tym miejscu cytować wersety, że tak nie powinniśmy robić. Nie ma też potrzeby, abyśmy dawali konkretne przykłady takich dyskusji. Myślę, że doświadczyliśmy takich wymian zdań i wiemy, jak się wtedy czujemy, gdy wychodzimy z takiego spotkania. I czy wtedy pomyślimy o młodych, może o słabych, albo o tych, którzy nie radzą sobie z takimi problemami, którzy tak naprawdę często nie wiedzą, o co chodzi, dlaczego dochodzi do tak ostrej wymiany zdań. Opowiem wam, drodzy braterstwo, jedną historię, krótką historię. Miała ona miejsce nie tak dawno w jednym ze zborów z południowo-wschodniej Polski. Jeden z młodzieńców przyznał się w swojej klasie otwarcie do tego, że nie jest katolikiem, tylko badaczem Pisma Świętego. I odważnie w klasie powiedział, jakie wyznaje zasady religijne. Byłem pod wrażeniem, jak to usłyszałem. Coś niespotykanego w dzisiejszych czasach. Chyba, że się mylę. Zainteresowała się tym, co mówił jedna z jego koleżanek. I to do tego stopnia, że zapytała, czy mogłaby z nim pojechać na zebranie. Po tym jednym razie były następne i następne. Czuła, że coś jej brakuje, więc zaczęła rozczytywać się w naszej literaturze. Żeby coś wiedzieć, zaczęła czytać. I gdy byłem ostatnio w tym zborze, zauważyłem tą dziewczynę i zwróciłem uwagę, jak była ubrana. Miała spódniczkę i chusteczkę na głowie. Dla mnie wydało się to czymś naturalnym. Nie było w tym nic szczególnego. Młoda dziewczyna w zborze ma chusteczkę i spódniczkę. Zrozumiałem, że jednak było coś w tym wyjątkowego, szczególnego. A zrozumiałem to dopiero, gdy brat starszy z tego zboru opowiedział mi, że ta dziewczyna w zasadzie panna, wyjeżdża z domu ubrana w spodnie i mówi rodzicom, że jedzie do koleżanki. Po drodze na zebranie zajeżdża najpierw do Lidla i tam w łazience przebiera się w spódnicę. Bo w domu ma taką sytuację, że nie może powiedzieć, dokąd jedzie i co się dzieje w jej życiu. Dlaczego dzisiaj mówię ten przykład? Już uważam, że jesteśmy odpowiedzialni między innymi za takie osoby. Aby to i wiele rodzących się nowych dzieci Bożych nigdy nie zgorszyć jakimś słowem, jakimś niestosownym zachowaniem, bo przecież mamy w pamięci słowa naszego Pana, gdy modlił się modlitwą arcykapłańską, a nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Może być tak, drodzy braterstwo, że kiedy pojawią się trudne sytuacje, nie tylko młodzi będą mieli z tym problemy. Przypomniała mi się modlitwa Pana Jezusa, który modlił się za opoką, który modlił się za skałą, za tym, na którym miał być zbudowany Kościół Boży. Łukasza 22 rozdział. Pan Jezus modlił się za Piotrem w taki sposób. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Rozłamy są tak destrukcyjne, że mogą w każdej chwili odbić piętno także na naszych braciach starszych, czy wiekiem, czy urzędem. Bo przecież to na nich spoczywa odpowiedzialność za Kościół, za zbór. Szatan doskonale o tym wie. wie, że ich doświadczenie, że ich wiedza może być w każdej chwili w zborze wykorzystana. Bo te osoby przeżyły już niejedno w swoim życiu. Często przeżyły coś takiego jak rozerwanie czy podział. Oni na pewno spotkali się z czymś takim, co jest rozerwanie. Te osoby powinny stać na straży Bożego pokoju. My wszyscy mamy im w tym dopomagać. Oni nie mogą zostać sami z pewnymi problemami. Jeżeli trzeba, to mamy wspierać, dodawać otuchy, ułatwiać tą pracę, tą służbę. Bo to od dobrych relacji między nimi zależy zborowa spójność. Starsi nie powinni się poddawać. Nie powinni rezygnować z tego przywileju usługi. Wiem, że to jest trudne, ale powinniśmy wszyscy sobie dopomagać, gdyby okazało się, że będzie taka potrzeba. Niech każdy znajdzie dla siebie miejsce w zborze. Niech każdy znajdzie dla siebie cząstkę działalności, w której będzie czuł się potrzebny i będzie wiedział, będzie miał przekonanie, świadomość, że ona przyczyni się do budowania ciała Chrystusa. Powinniśmy modlić się wzajemnie o to, aby nie ustała wiara nasza i tych, którzy nam służą. I po czwarte, dbając o dobro naszych wzajemnych relacji, myślę, że powinniśmy zwrócić też uwagę na to, aby nie opuszczać wzajemnych zebrań. Jest tam fragment z listu do Hebrajczyków, ponieważ to przyczynia się do budowania społeczności. Tracąc ze sobą kontakt, zatracamy poczucie bliskości i braterskiej więzi, czegoś, co jest niezbędne do budowania ciała Chrystusowego. Koniec wieku i zbliżające się nasilające doświadczenia, myślę, będziemy ich udziałem. Będą od nas, drodzy braterstwo, wymagały dużo odwagi. Na razie trochę żyjemy w takim czasie, w którym mamy względnie spokój. Musimy przygotować się, jeżeli wierzymy, że jest czas bliski, na to, że sytuacje mogą być coraz gorsze. Że będzie od nas wymagane to, abyśmy byli blisko siebie. Bo do kogo pójdziemy i o kogo pomoc poprosimy, jak nie mojego brata czy siostrę. Tym bardziej jesteśmy sobie potrzebni, aby dodawać sobie otuchy, wspierać się, no po prostu być ze sobą. Gdy wyłączymy się ze życia zborowego, pozbawimy przywileju błogosławionego takiej społeczności. Pomyślmy o tym, kiedy ktoś by nam podsunął do głowy pomysł, aby zrezygnować z regularnego uczestnictwa w nabożeństwie. Zakończenie. Kończąc, pragnę zaznaczyć jeszcze raz, że nie było moim celem, aby kogokolwiek napomnieć. Tym bardziej nie było moim zamiarem, aby odnieść to, co powiedziałem konkretnie, do jakiegokolwiek zboru kogoś, kto może zetknął się z podobną sytuacją. Ponieważ nie jestem do tego uprawniony. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę dzisiaj na pewne niepokojące i może negatywne sytuacje, które mogą się pojawić. Myślę, że naszym wspólnym zamiarem, wspólnym celem powinno być, aby dzisiaj wyciszać i uspokajać takie emocje. Pragnę podkreślić i uważam, że nie jest to wina nikogokolwiek na tej sali czy w naszej społeczności. Nikt z was, drodzy braterstwo, nie jest odpowiedzialny za pewne rzeczy, które mogą wystąpić. Każdego z was darzę szczególnym braterskim uczuciem miłości i szacunkiem. Wierzę, że każdy z was ma szczególną wartość w Bożych oczach. Wierzę, że jesteśmy z tym skarbem ukrytym w roli, drogocenną krwią odkupieni. Za całą sprawę zamieszania i za wszystko obwiniam Bożego przeciwnika, szatana, to na Niego zrzucam całą odpowiedzialność za niepokoje, które mogą być naszym udziałem, mogą się pojawić, ponieważ czasy przychodzą trudne. Bo to Jemu zależy, aby dzisiaj dokonać wyłomu w Bożej budowli. W tym celu posługuje się bronią, która sprawdza się w Jego działalności już od 2000 lat. Cicho i systematycznie podpowiada ludziom: podzielcie się. Rozerwanie i oddalenie się jedni od drugich to Jego zwycięstwo. Drodzy bracia i siostry, gdyby przyszły na nas takie doświadczenia, pomyślmy przez chwilę o historii Józefa i jego braci, którzy kierowani przeróżnymi negatywnymi emocjami pozbawili go społeczności ze sobą i jego najbliższymi. Największą wartością tej historii jest przecież jej zakończenie. To jak ze łzami w oczach bracia rzucają się sobie w objęcia. To jak ściska Beniamina, a całuje swoich braci. Po tak ciężkim grzechu, po tak ciężkim przestępstwie, gdzie normalni ludzie nie powinni sobie wybaczyć, a jednak piękne to w tej historii jest to, że kiedy był ten braterski uścisk Józefa z Beniaminem, szatan wtedy był poniżony. Albo historia Piotra, który zapewnił swojego mistrza, że nigdy się go nie wyprze. I potem ten wymowny gest, gdy Pan się odwraca i patrzy na niego. Tak jakby chciał mu i nam dzisiaj wszystkim powiedzieć: jesteście tylko ludźmi, popełniacie błędy. One są wam potrzebne po to, żeby was kształtować. One są potrzebne po to, żeby was czegoś nauczyć, żebyście byli silni, kiedy przyjdzie doświadczenie. Aby was nauczyć, tak jak ja was nauczyłem, gdy patrzyłem na Piotra, czym jest przebaczenie. Takie pozytywne przykłady pokazują nam, jak ogromną siłę w walce ze złem jest nierozerwalna społeczność. Pomyślmy o tym w kontekście czasu i doświadczeń, które mogą być przed nami. I nie dawajmy złemu satysfakcji. I na koniec, nie mogę wam życzyć społecznej jedności, gdyż obiecałem, że nie będę o tym mówił. Ale z całą pewnością mogę wam życzyć Bożego pokoju, aby panował między nami wszystkimi i był Panu Bogu i Jego Synowi na chwałę. Jak powiedział apostoł Paweł: a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niech będzie z wami wszystkimi i tego wam życzę. Amen.